ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, tymże gościem jest wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Panie premierze, ja bardzo chętnie rozpocząłbym od czegoś innego, no ale nie da się nie zacząć od pytania, jak długo jeszcze będziecie trzymali w rządzie Łukasza Mejzę?
Domyślam się, że to jest pytanie numer jeden w tej chwili. Powiem tak, jeśli te doniesienia prasowe, chociaż ja zawsze jestem ostrożny co do doniesień prasowych, bo sam byłem kiedyś ofiarą manipulacji, ale jeśli to by były prawdziwe, to absolutnie pan Łukasz Mejza już nie powinien być ministrem.
No, pan Łukasz Mejza nie zaprzecza tym doniesieniom, on tylko twierdzi, że przecież on to robił wszystko dla ludzi. On chciał im pomóc, chciał ich wyleczyć cudowną metodą.
No to jak nie zaprzecza, to niech się wyłączy z pracy w rządzie.
Ja nie miałbym się wyłączyć, bo to mnie zastanawiam, a co ma pójść na
złożyć dymisję, tak, to jest taka forma.
Ma po prostu złożyć dymisję, tego pan oczekuje od niego.
Ja bym, jeśli wie, bo on wie przecież, czy to jest prawda, czy nie. Ja nie mam dowodów jeszcze, ale on wie. No to jeśli on wie, że to jest prawda, to powinien złożyć dymisję.
No to są mocne słowa wicepremiera Henryka Kowalczyka. Panie premierze, zerowy VAT na żywność to jest inicjatywa polskiego rządu. Od razu powiedzmy, że jest już przyjęta dyrektywa unijna, że będzie niższy lub wręcz zerowy VAT na takie towary pierwszej potrzeby, leki, żywność i tak dalej. Tylko że on będzie obowiązywał od kiedyś tam w przyszłym roku, tak? Polska chce już teraz awansem niejako mieć taką możliwość, żebyśmy mogli wprowadzić właśnie zerowy VAT. Obniżyć ten VAT na chleb, na mleko, na mięso, na ryby, na bardzo dużo różnych podstawowych rzeczy. Mamy na to szansę?
No VAT jest podatkiem zharmonizowanym w Unii Europejskiej, więc musimy to uzgadniać niestety. Czyli możemy się obracać w pewnych ramach i to, co możemy, to już zrobiliśmy. To znaczy obniżenie,
tak, właśnie dlatego pytam, czy mamy obniżenie szansę VAT-u na to,
że... Natomiast myślę, że mamy szansę, dlatego że ceny żywności drożeją w całej Unii Europejskiej. Wobec tego powinna pójść refleksja w Komisji Europejskiej, aby jednak pozwolić na obniżenie. Chociaż nawiążę, panie redaktorze, do jednej rzeczy. Dlatego, że myśmy w poprzedniej rozmowie, ja twierdziłem, że zależy, która piekarnia, ale w niektórych można kupić chleb poniżej 3 zł.
Tak.
Ale mało tego, ja mam...
Pan ma telefon.
Tak, ja mam telefon, a w telefonie zdjęcie, które przysłał mi syn, tak, gdzie pół kilograma chleba kosztuje 1,79 zł.
Brawo.
Ale ja nie chcę powiedzieć...
Ja się cieszę, że chleb jest gdzieś w Polsce
Ja nie chcę powiedzieć, że nie ma wzrostu cen. Jest. Tylko, że mówienie o tym i przepraszam, obśmiewanie mnie, że powiedziałem, że poniżej 3.
Kto pana obśmiewa?
Że poniżej 3 znalazłem. No myślę, że nie w porządku.
Panie premierze, dobrze.
Są różne ceny.
To w takim razie, jakoś zrekompensować te krzywdy, które pan doznał z moich ust. No, ja mam dla pana prezent.
Moralne krzywdy ja doznałem, mam dla pana prezent. Zdecydowanie,
proszę,
panie redaktorze.
Proszę, to jest prezent. To jest butelka
olej
oleju.
Tak.
To jest dla pana prezent. Proszę nie wzgardzić.
Wiem, że zdrożał prawie 2 razy
tyle. Bo to jest drożyzna. Tak. Więc proszę nie wzgardzić, to rarytas. Przyda się na przed świątecznymi wypiekami. Dlaczego o tym mówię? Proszę pana, rok temu na święta litr takiego oleju kosztował circa about... Poniżej 7 zł w każdym razie. Średnia cena 6,87. Myśmy ten kupili za 10 zł, bez grosza, w Biedronce. W Carrefourze 9,89. W sklepach drobnych osiedlowych ceny różne, ale około 10 zł kosztuje litr tego cudownego złocistego napoju. I nie mam na myśli piwa. Panie premierze, no to jest zupełnie oczywiste pytanie. Ja rozumiem, że inflacja jest na poziomie 8%, ale to podrożało o 50%.
No, nie 50%.
To jest 45% dokładnie. Tak, ma pan rację.
Nie
45%, sprawdziliśmy. 45,6%.
Niektóre produkty spożywcze podrożały, olej rzepakowy szczególnie. bo też można by powiedzieć, mocno zdrożał rzepak. Mało tego, to jest pochodne pewnych cen, które no, też nie zależą od rolnictwa, bo to nie rolnicy wystawiają takie
panie
ceny.
Panie premierze, ale chce pan powiedzieć naszym słuchaczom, żeby się nie martwili, bo po prostu zdrożał rzepak?
Nie, chcę powiedzieć, że niestety inflacja jest bolesną rzeczą. Podwyżka cen jest bardzo bolesna i to wszyscy o tym wiemy. Dlatego rząd wprowadza taką tarczę antyinflacyjną. Jedne działania to są obniżenie podatków po to, żeby inflację w przyczynach gasić, a druga to jest element osłonowy, czyli żeby wyrównać ludziom ubytki dochodów z tego tytułu.
Skoro już pan premier wspomniał o obniżeniu podatków, to pan pozwoli, że zacytuję panu Beatę Szydło z konwencji PiS-u w 2015 roku. Chcemy wprowadzić nowe prawo podatkowe, obniżenie VAT-u do 22%. Czyli chciała pani premier Szydło odwrócić to, co zrobił Donald Tusk, czyli podnosząc VAT z 22 do 23%. Pani premier nie była w tym odosobniona, bo program wyborczy PiS-u, z którym pan szedł do wyborów w 2015 roku, zakładał właśnie obniżenie VAT-u do 22%. Rządzicie 6 lat, VAT jest na tym samym poziomie. Nie obniżyliście tego.
Nie obniżono, została podstawowa stawka VAT-u, natomiast obniżane były różne segmenty, tak, segmenty podatku VAT.
A dlaczego podstawowa?
Na 8%. Razie... Wiele produktów VAT został obniżony z 23%
na 22%.
Spełniliśmy, tylko w innym zakresie.
Nie,
obniżając VAT w niektórych segmentach.
Panie premierze, jak ja panu obiecam, że dam panu Mercedesa, a później powiem, że mogę panu pożyczyć rower,
to zupełnie inaczej wygląda.
Tak, ma pan rację. To wtedy trochę inaczej wygląda.
Bo statystycznie VAT został obniżony i to bardzo znacząco.
Statystycznie. Proszę państwa, statystycznie się państwu powodzi znakomicie, więc się cieszcie i...
Nie, ja nie mówię, że się powodzi znakomicie, tylko że VAT został obniżony, panie redaktorze.
Ale statystycznie jest 23 to jest zero, nul zmiany.
Natomiast, ale w niektórych segmentach został obniżony do 8%. Do 8.
Czyli generalnie pan uważa, że skoro obiecywaliśmy, że VAT będzie wynosił 22, a nadal wynosi 23, ale gdzie indziej obniżyliśmy, to spełniliśmy
obietnicę,
tak?
Panie redaktorze, ja słyszałem obietnice wyborcze naszych poprzedników, że będzie 15%, a z 22 podnieśli na 23.
To już jest grubo. Dlatego waszym poprzednikom podziękowałem.
Inne zastosowano przeliczniki, czyli obniżono VAT, ale na poszczególne produkty, a nie całościowy. Myślę, że to jest rozwiązanie
panie
może
premierze,
nawet lepsze.
Niech pan przypomni, czego pan uczył w szkole.
Ja matematyki uczyłem.
No to panie premierze, to proste zadanie matematyczne w zakresie klasy trzeciej, jak sądzę. Coś kosztowało 23. Kosztuje 23. Czy cena się zmieniła i jeśli tak, to o ile?
No, dla tego produktu nic.
Dziękuję serdecznie. To przejdźmy może do następnych
pytań. Ale dla innych produktów, jeśli była VAT był 23, a jest 8, a jest 8%, to znaczy, że cena spadła, panie redaktorze. Czyli podatek VAT spadł.
Skąd was biorą?
Nie skąd was biorą, tylko pan redaktor chce wmówić, że
nie,
coś jest,
nie, ja tylko
że podatek podniesiony. Prawo i Sprawiedliwość nie poniosło w żadnym elemencie podatku. W wielu produktach podatki obniżyło.
Tak, i nawet śnieg spadł też dzięki wam. Dzieci dzięki temu mogą...
Ja nie mówię o śniegu,
bardzo
tylko o podatku, panie redaktorze.
Dziękuję
podatek,
za tę część.
Podatek został
tak
wielu,
sam, jak był.
W wielu produktach obniżony.
RMF24, interia.pl. To jest dalszy ciąg rozmowy. Spytamy na przykład o nauczycieli, czy oni będą musieli się szczepić, czy nie. A jeśli się nie zaszczepią, to czy ich wyrzucimy z pracy. Ale o to wszystkim w internetach, słuchaczom radia, życzymy miłego i bezpiecznego weekendu. Panie premierze, pytam o nauczycieli, dlatego że nie dalej jak wczoraj był tutaj minister edukacji, który powiedział, że on sobie nie wyobraża po pierwsze przymusu szczepień, a po drugie nie wyobraża sobie, że kogokolwiek miano by zwalniać z pracy. I ja rozumiem, że to jest stanowisko ministra edukacji. Z drugiej jednak strony premier godzi się na wprowadzenie obostrzeń, które komunikuje minister zdrowia, a tam jak byk stoi, że od marca wszyscy nauczyciele, między innymi nauczyciele, mają być zaszczepieni. To niech pan nam teraz, ja się nie czepiam, ja próbuję zrozumieć, jak to będzie wyglądało, niech pan nam teraz rozjaśni.
Ja nie powiem, jak będzie wyglądało na 100%, natomiast jak ja bym zrobił. Po pierwsze, te osoby, które mają do czynienia w dużych grupach ludzi, medycy, nauczyciele, powinni mieć szczepienia i to warunek dopuszczenia do pracy z większą grupą ludzi. Wszyscy zresztą. I pracodawcy też powinni mieć możliwość dopuszczania do pracy z dużą grupą ludzi, pracowników, którzy mają szczepienia. Jeśli nie ma szczepień, niech idzie na zaplecze do magazynu, choćby nawet w sklepach czy gdziekolwiek indziej. To jest bardzo potrzebne rozwiązanie.
Ale na przykład nauczyciel ma w takim razie prowadzić lekcje z czego? Z zaplecza?
No to jak nie będzie zaszczepiony, no to nie będzie w tym momencie pracował. Moim zdaniem nie zaprzestaniemy, nie przerwiemy fali pandemii, jeśli nie będzie tym sposobem takiego obowiązku.
Zaraz, bo ja to chcę usłyszeć jednoznacznie. Pana zdaniem nauczyciele, którzy nie będą zaszczepieni, między innymi nauczyciele, dotyczy to również policjantów, tej niewielkiej, ale jednak grupy lekarzy, czyli innymi słowy, ci wszyscy w tych grupach, którzy nie są zaszczepieni, powinni nie pracować. Znaczy, ale to znaczy, zwalniamy z pracy?
Mogą pracować zdalnie, bo takie odbywają się zdalne nauczanie dla niektórych klas, gdzie ale się wykryje koronawirusa.
Nie do końca wyobrażam sobie sytuację, w której na przykład nauczyciel geografii w szkole się nie zaszczepi i się generalnie się nie zaszczepi. To co, to wszystkie lekcje mamy normalnie, tylko z nauczycielem z geografii łączymy się jak? Zdalnie i przychodzimy zdalnie do klasy.
Natomiast...
Nie, ale panie premierze, ale to serio zadać.
Nie, ja nie będę ustalał tych zasad. Od tego jest minister edukacji i minister zdrowia. Naprawdę nie chcę wchodzić w cudze kompetencje.
Dobrze, ale pana zdaniem...
Moim zdaniem powinien być obowiązek szczepień. Nie przymus, bo przymus, a obowiązek to są dwie różne rzeczy.
To proszę mi wyjaśnić w takim razie, czym się różni przymus od obowiązku.
A przymus to przychodzi policjant i doprowadza na szczepienia, prawda? Rozumiem. Tak sobie wyobrażam przymus.
To jest przymus. Więc, obowiązek na czym?
A obowiązek polega na tym, że jeśli się nie zaszczepisz, to nie jesteś dopuszczany do pewnych czynności, więc możesz sobie siedzieć w domu.
Okej. Czyli obowiązek polegałby na tym, że jak się nie zaszczepisz, to my cię co prawda do więzienia nie wsadzimy, ale nie zaszczepimy cię siłą, ale nie będziesz mógł pracować.
Tam, gdzie masz do czynienia z większą grupą ludzi.
Ponieważ to jest pańskie zdanie, to...
Na budowie możesz pracować.
Na budowie mogę, ale w szkole, w policji, w służbie zdrowia...
Tam, gdzie jest kontakt z dużą grupą ludzi.
Sprzedawcy też się kontaktują z
tak, no to też, no to też taki sprzedawca, który, czy pracownik
sklepu.
Są miejsca pracy w magazynie na zapleczu. Mhm.
I tylko, że to jest pańskie prywatne zdanie, a nie zdanie rządu.
To jest moje zdanie prywatne, bo rząd zdanie ustala, opiniując w tym przypadku się głównie na opinii ministra zdrowia.
No tak, tylko, że panie premierze, wie pan co, nie chcę teraz odstawiać jakiejś sceny i pantomimy, ale w zasadzie mam ochotę podrapać się po głowie i spytać pana, kurczę, bo ja już w takim razie niczego nie rozumiem. Najpierw klarujecie nam, jaka jest różnica między przymusem a obowiązkiem, że nikogo nie będziemy przymuszać, ale wprowadzimy obowiązek.
No ja wytłumaczyłem minister chyba, na czym polega w moim rozumieniu minister, chyba to jest...
Zrozumiałem. Tak, minister zdrowia, różnica między minister jednym zdrowia a drugim. Mówi... Te grupy powinny być zaszczepione, a jak nie zaszczepione, to nie pracować. Pan też tak mówi. No ale z kolei minister edukacji mówi, że po pierwsze, on sobie tego nie wyobraża, ale pal licho jego wyobraźnię. Ale on również jest przeciwnikiem tego, by zwalniać z obowiązku świadczenia pracy tych nauczycieli. Znaczy, innymi
a ja
słowy,
nie powiedziałem, że z obowiązku świadczenia pracy przekierować ich na zdalny. A poza tym, panie redaktorze, a poza tym tak, ja bym też apelował, bo rzeczywiście warto w tym momencie przy tym, jak ponad 500 ludzi dziennie umiera, to warto jednak zaapelować do wszystkich, którzy propagują wolność od szczepień, którzy nie chcą się szczepić, którzy zachęcają do nieszczepienia się wręcz, że odpowiadają za śmierć tych ludzi. To ja bardzo wyraźnie mówię. To nie jest tak, że ktoś odpowiada za siebie, pal licho, ale tak namawiając kogoś, podważając sens szczepień, myślę, że w tym momencie powinien się zastanowić, jaka jest jego rola.
Ale zna pan ten argument. Ja się nie zaszczepiłem, to ja umrę, ale jak pan się chce chronić przed kontaktem ze mną, to się pan zaszczepił.
Tak, tylko, że jak ja się nie zaszczepiłem, to jestem dużo skuteczniejszym roznosicielem tej choroby.
No dobrze, to jestem roznosicielem, ale pan się zaszczepił. Pan wierzy w to, że szczepionka działa. Innymi słowy, pan jest zaszczepiony i bezpieczny. Co się pan martwi, że ja sobie krzywdę robię?
No ale są na przykład grupy dzieci, które jeszcze nie są zaszczepione. Są osoby, które nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych, przeciwwskazań zdrowotnych na przykład.
Ale to te osoby...
A ja w ogóle dziwię się o dyskusji o szczepionkach. Przecież szczepionki są obowiązkowe w wielu przypadkach.
W przypadku dzieci.
W przypadku dzieci, na gruźlicę.
Ale dorośli nie mają obowiązkowych szczepień.
No właśnie. Więc ja się dziwię w ogóle, skąd ta dyskusja
z obowiązkiem o szczepieniach. Dobrze, no sekundę. No to spuentujmy ją jakoś i zakończmy w ten sposób. Panie premierze, czy pan jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień dla wszystkich?
Przynajmniej dla tych. Dla wszystkich to ja bym się zastanawiał, bo jeśli ktoś nie chce, nie ma kontaktu, nie naraża innych ludzi, to jest jego wola. Natomiast dla tych osób, które mają kontakt z szerokimi grupami ludzi, powinni te osoby być zaszczepione.
Wie pani, to jest filozoficzne pytanie, co to znaczy szeroka grupa ludzi? No, to jest tak jak filozoficzne pytanie w średniowieczu stawiano od
sztab
drewna, zaczyna się stos.
No, wystarczy, jeśli ma się kontakt dziennie z kilkoma ludźmi przypadkowymi, to już jest grupa ludzi.
No to w zasadzie wszyscy mają kontakt z kilkoma ludźmi.
Nie.
Chyba, że są samotnikami.
Nie
to znaczy, że eremici nie muszą się szczepić.
Nie wszyscy. Są osoby, które przypadkowo się kontaktują, tak? Wiadomo, którzy. Nauczyciele, służba zdrowia, handel i tak dalej.
Nie żeby w tym była jakaś logika, ale logiki akurat w waszym postępowaniu, jeśli chodzi o pandemię, trudno się dopatrzeć w ogóle. No ale to już...
To jest pana redaktora opinia, naprawdę.
To jest akurat w tej sprawie, panie premierze, to jest bardzo rozpowszechniona opinia. Jeżeli przychodzi do mnie minister zdrowia, pan Adam Niedzielski i mówi, na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. To jest opinia pana ministra. I dwa dni później wprowadzacie obostrzenia, no to... To znaczy, że ten minister nie ma już na nic wpływu?
Nie. Ma wpływ, natomiast to jest jego ocena i też mówi o restrykcjach, o rodzaju restrykcji.
Dobra.
Panie ministrze, zostawmy to w takim razie, ja tu nie jestem ekspertem, żebym tutaj wypowiadał się w szczegółach. Swoją opinię tutaj wyraziłem.
To ja mam do pana pytanie. Jak się panu pracuje z panem ministrem Kołakowskim?
No daję mu zadania, dobrze się pracuje.
To fantastycznie. A niech mi pan powie, to jest taka cena za to, że nie opuścił PiS-u, to, że został wiceministrem, prawda? Sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa.
Wiceministrowie są mianowani przez premiera, powoływani przez premiera.
Na wniosek ministra.
Wiadomo, że mamy rząd koalicyjny, nie jest to jednorodny.
Rozumiem, że pan poseł Kołakowski jest jednoosobowym członem koalicji.
No tam...
Sprywatyzowaliście mandaty do Sejmu. Chyba każdy jest jednoosobowym członem i może sobie liczyć.
Tam jest ugrupowanie.
Jakie ugrupowanie?
Może
jest?
Małe, ale ugrupowanie.
Gdzie?
Wobec tego, no jest.
Jakie?
Jest
A kto jest z panem Kołakowskim w ugrupowaniu, którego nazwy pan nie zna?
No bo zmieniają się te nazwy, natomiast...
Ale bo pan coś odkrył. Niech się pan podzieli z nami tym odkryciem. Jest, proszę państwa, tajemnicze ugrupowanie, w którym jest poseł Kołakowski, w tej chwili wiceminister rolnictwa. Tylko ani pan, ani ja nie znamy nazwy tego ugrupowania.
Związane z, chyba z Adamem Bielanem.
On jest u republikanów? A to wie pan, ja już się na tym nie poznam. Natomiast jedna rzecz. Pan Kołakowski...
My budujemy rząd koalicyjny.
Pan Kołakowski wyszedł
rząd koalicyjny.
Mogę dokończyć? Pan Kołakowski wyszedł z rządu. Muszę opowiedzieć to naszym słuchaczom. Nie każdy bowiem zna życiorys pana posła Kołakowskiego. Otóż, proszę państwa, był sobie taki poseł, on zresztą był też naszym gościem, stary zakon PC jeszcze. I ten pan poseł się bardzo zdenerwował, mu się przestało podobać, no i wystąpił z PiS-u. No i się PiS wtedy zafrasował, no bo tak jak będą tak występować, to my niedługo nie będziemy mieli większości. No i pan poseł dał się przekonać, że fucha doradcy prezesa BGK, jak wszyscy mówią, z 30-tysięcznymi zarobkami miesięcznie, to jest godna pensja i w związku z tym przyjął tę posadę i jednocześnie wrócił do PiS-u. No ale tak zaczęli wszyscy krzyczeć, że to trochę za dużo pan tak zarabiasz. No i tak w ogóle bez sensu, bo pan się na tym nie znasz i pan doradzasz. I no to w związku z tym on się teraz uniósł honorem i powiedział, dobra, to ja nie będę doradzał, ale dajcie mi inną fuchę i został pańskim zastępcą. Dobrze to streściłem?
To jest pańska interpretacja, ja natomiast... Znam posła Kołakowskiego od 15 lat.
Przepraszam, to jest moja interpretacja, a proszę powiedzieć, czy w tej interpretacji któryś fakt się nie zgadza?
Nie, fakty się zgadzają, dziękuję natomiast interpretacja...
Ja mówiłem o interpretacji,
a nie o faktach.
No
natomiast...
Panie ministrze, musimy zmienić temat, dlatego żebyśmy... Że pan
na pewno się przyda w ministerstwie.
Mhm. do odśnieżania.
Nie, no nie, panie redaktorze. Okay. Mamy dużo zadań, jak choćby walka z ASF-em i jest pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania ASF-u.
Jest może lekarzem weterynarii?
No lekarzem weterynarii nie jest.
Ale się przyda, no ale dobrze, tak. Skoro się przyda.
Ale ma
się...
duże doświadczenie w kontakcie z rolnikami. A to jest ważne.
Ale rolnicy nie chorują na ASF, no, tylko świnie.
Ale mają do czynienia niestety z tą chorobą.
Ja też mam. Nie
rolnicy bezpośrednio, tylko trzoda chlewna, którą oni
przepraszam, pan
mają.
Poseł Kołakowski skończył administrację, a nie rolnictwo.
No
raz.
Ale ja mówię, że ma do czynienia z rolnikami.
Ja mam do czynienia z rolnikami raz i mam do czynienia z politykami dwa.
No to zapraszamy, panie redaktorze, no zapraszamy do Ministerstwa Rolnictwa, jak pan ma do czynienia z rolnikami.
Wakuje jakieś stanowisko wiceministra.
W tej chwili mam komplet, ale jeśli pan. Się pan redaktor zgodzi przyjść, to może bym na przykład zająłby się pan redaktor. Nie, zaraz tam
odśnieżaniem bym się zajął.
Nie odśnieżaniem, na przykład komunikacją.
Dobrze, to,
czyli
ja to
kontaktem, kontaktem
rozważę.
Z mediami. Ludźmi.
Ja
to jest bardzo dobre miejsce.
Czyli odśnieżanie i komunikacja. Zapraszam do ministerstwa. Zostanę ministrem komunikacji w resorcie rolnictwa, ale zanim ja przejdę na to fantastyczne stanowisko, to porozmawiajmy rzeczywiście serio. O rolnictwie. Ja wiem, że tu rzadko padają takie nazwy jak saletra amonowa, mocznik, polifoska czy sól potasowa. Proszę Państwa, ceny nawozów mogą się wydawać umiarkowanie fascynujące, ale jak patrzę, że saletra podrożała niemal trzykrotnie.
One są fascynujące. Niestety tu
trzykrotnie w ciągu roku. To ja myślę, że jak za rok zobaczę ceny żywności, to po prostu oszaleję. Jeżeli saletra drożeje trzy razy, mocznik ponad dwa razy, polifoska drożeje, proszę pana, no prawie o 100%, sól potasowa również. Chryste panie.
I tu z pełnym przerażeniem potwierdzam pana redaktora diagnozę.
To wspaniale, że stworzymy sobie grupę wsparcia, się razem przerażać, ale co pan, jest wicepremierem, powinien działać, a nie
oczywiście,
się przerażać.
Oczywiście działać w granicach swoich możliwości. Więc
a jakie są możliwości?
A możliwości są takie, że kilkaset złotych doprowadziliśmy do obniżenia cen choćby saletry amonowej. Kilkaset złotych, czyli to, co można było na sprzedaży bezpośredniej.
Na Lubelszczyźnie się może różnić od 50 złotych w te czy we w te.
Tak. Ale to stoi tak, jest
1950.
To jest ponad dwa razy więcej.
1050 kosztowała rok temu.
Panie redaktorze, już wyjaśniam. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, dramatyczna obserwacja. Cena gazu, a to jest główny składnik produkcji nawozów azotowych, takich jak saletra amonowa czy mocznik, cena gazu poszła ośmiokrotnie. Mhm. Ośmiokrotnie. Nie, w tym momencie, i to nie zależy od nas, ani od polskiego rządu, fabryki nawozów na zachodzie Europy pozamykały swoją produkcję. Bo taki jest dramat. I to niestety pretensje, albo nie pretensje, do geopolityki, właściwie do działań Putina, cen gazu.
Putin Putinem.
No, ale to jest fakt. No, my nie mamy wystarczających ilości swojego gazu. Niestety przez kilkadziesiąt lat nie zadbaliśmy
Wy nic nie możecie. No to nam taki rząd?
Panie redaktorze, tyle możemy, że cena nawozów nie wzrosła dziewięciokrotnie jak cena gazu.
Tylko trzy.
Dlatego, że już, to już jest dobrze. No 2,5.
Jakie 2,5?
2,950. Można kupić saletrę amonową w spółce
grupy azoty. Trzeba jechać gdzie indziej.
Nie, trzeba zamówić.
Nie, panie premierze.
Ale dlaczego pan redaktor nie chce posłuchać rzeczywistych faktów tylko?
Ale pan się najpierw zgadza, a później mówi
ja zgadzam się, że wzrosły ceny. Natomiast,
to są ceny, które mamy z rynku. My ich nie wymyśliliśmy.
Ja mówię tylko...
Co pan myśli, że przepraszam, co mój wydawca i ja zajmujemy się spekulacją na rynku nawozów?
Ale nie musimy dyskutować o 100 zł w tą, 100 zł w tamtą.
Właśnie, trzy razy podrożało, już. Dobrze, panie premierze.
Może dokończmy.
Pytanie, rolnicy.
No właśnie.
Ale pan pozwoli, że ja zadam pytanie. Pan dokończy
myśli. Ale ja nie dokończyłem myśli dotyczącej gazu. Jeśli cena gazu wzrosła dziewięciokrotnie, to i tak dzięki zapobiegli polskiego rządu, otwarciu terminalu w Świnoujściu, sprowadzaniu gazu skroplonego, budowie połączenia.
Niech pan nie brnie w to, bo ludzie się będą z pana śmiali.
Nie
żeby
będą
nie
się
było.
Śmiali, bo
będą.
Gdyby nie było tych drugich źródeł gazu, to cena nawozów byłaby 9 razy czyli większa, a nie 2,5 razy.
Jeśli ja dobrze pana rozumiem, ludzie cieszta się chłopy, że tylko 3 razy, bo mogła być 9.
Natomiast gdyby to było jeszcze więcej, gdyby nasi poprzednicy nie zaniedbali...
Nie wierzę. Wina Platformy, wina Tuska.
Panie redaktorze, może pan nie wierzy, ale dlaczego pan nie chce przyjąć tej oczywistego faktu, żebyśmy mieli drugie źródła niezależne gazu, nie byłoby wzrostu takich ogromnych cen. Natomiast teraz mamy takie, ale już tylko dzięki temu
płacimy wam za to, żeby pan był wicepremierem, był wożony przez kierowcę BOR-u i tak dalej, nie po to, żeby pan przychodził teraz i mówił to wszystko.
No to ja, pana redaktora wysyłam do Putina, niech pan spowoduje obniżenie cen gazu. Chętnie z tego skorzystam i wszyscy skorzystają.
Czyli chce pan mi powiedzieć, że my nic nie możemy, ale skoro pan jest taki mądry, to rządź pan lepiej.
Zrobiliśmy, panie redaktorze, co w naszej mocy. Natomiast reszta zależy od polityki Unii Europejskiej całej.
Panie premierze.
Ja podkreślam, na zachodzie fabryki nawozów pozamykały
produkcję. Panie pośle, ma pan 30 sekund, żeby powiedzieć mi, jak tam święta będą na wsi, w domu? Przyjedzie cała rodzina?
A oczywiście, że przyjedzie cała rodzina i będą święta w domu. Ja będę się cieszył wnukami. Mam nadzieję, że nic nie będzie przeszkadzać.
To ja panu tego serdecznie życzę. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwu życzę również miłego weekendu, jako się rzekło, i do widzenia.